Tytuł tygodnia.
Zobacz ptaka. Opowieści po drodze. Jacek Karczewski. Wydawnictwo poznańskie. Mówi autor.
Pomysł na tę książkę pojawił się dość dawno, bo kilkanaście lat temu. Wydawało mi się, że taka książka byłaby bardzo potrzebna. Wydawało mi się, że każdy z nas ma w sobie takie spontaniczne, naturalne zainteresowanie przyrodą, zainteresowanie życiem dookoła, nie tylko końcem własnego nosa. A ptaki są chyba najlepszym medium do tego, żeby nas łączyć między innymi z przyrodą, z innymi światami, z innymi wymiarami, no bo kto jest tak kolorowy, tak ekstrawagancki często, tak rozśpiewany, rozświergotany, kto właśnie lata z jednego końca świata na drugi. Pomyślałem sobie, że przy pomocy ptaków, przy pomocy takiej książki może udałoby się zwrócić uwagę ludzi na ten świat, który nas otacza, jak bardzo jest wrażliwy, jak bardzo jest cenny, ale też jak bardzo jest piękny, jak bardzo jest inspirujący.
Tytuł tygodnia.
Zobacz ptaka. Opowieści po drodze. Czyta Sławomir Bajew.
Gil. Bombki na jesionie. Trzy kolory czerwony. Właściwie malinowo-czerwony. Dawniej obszczypane mrozem policzki i przeziębione czerwone nosy nazywano gilem. Stąd polska nazwa. Łacińskie pyrulla oznacza z kolei ptaka w kolorze płomieni. Do tego lśniąco-czarna, nasunięta na lśniąco-czarne oczy czapeczka. Czarne są też pękaty dziób, lotki i sterówki. Plecy stalowo-szare, a kuper i pokazujące się w locie półksiężyce na skrzydłach śnieżno-białe. Tak wyglądają puchate chłopaki. Dziewczyny są tak samo okrągłe, ale zamiast owocowej czerwieni utulają się szaropłowymi różami, delikatnymi jak rumieniec. I oni, i one pogwizdują melancholijnie. Fiu, fiu, które wiosną przeplatają delikatnymi, metalicznymi ćwierknięciami. Ot i cała gilów piosenka brzmi, jakby ktoś jechał przez las na starym, cichutko poskrzypującym rowerze. Gile nie utrzymują żadnych terytoriów, nie muszą ich oznaczać ani o nie rywalizować. Do tego są zdeklarowanymi monogamistami. Nie mają więc potrzeby przekrzykiwać ani prześpiewywać sąsiadów czy konkurentów. Przeciwnie, na czas godów i lęgów zachowują się, jakby zapadły się pod ziemię i jeśli podśpiewują, to tylko dla siebie. Zresztą, cokolwiek gile robią, nie ma w tym źdźbła ostentacji i nikt chyba jeszcze nie widział dwóch walczących ze sobą gilów, ani nawet jednego grożącego jakiemukolwiek innemu ptakowi. Pomimo kiepskiej piosenki, gile były kiedyś chętnie trzymane w domach i to nie byle jakich. Swojego gila mieli między innymi car Mikołaj II i królowa Wiktoria. W XIX-wiecznej Europie mogło to znaczyć tylko jedno. Każdy chciał mieć gilów, ale nie każdy mógł sobie na niego pozwolić. Układanie gilów stało się specjalnością niemieckiego regionu przypadkowo zwanego Vogelsberg, ptasia góra. Chłopcy wykradali z gniazd podrośnięte pisklęta, ich ojcowie i wujkowie uczyli je ludowych lub modnych klasycznych kawałków, przygrywając na skrzypcach, fletach i fujarkach, albo tylko pogwizdując. A obrotni pośrednicy dostarczali dorosłe i rozśpiewane już ptaki do bogatych domów w całej Europie. Ptaki, które miały trafić do niemieckich kupców, śpiewały niemieckie melodie, do holenderskich – holenderskie, no i tak dalej. Najbardziej opłacało się je uczyć angielskich przebojów, bo najlepszy rynek był w Londynie. Stąd niektóre ptaki wysyłano za morza i oceany, między innymi do Australii, Indii i Ameryki. I nawet jeśli nauczyciel muzyki był kiepski, znane z idealnego słuchu gile jakimś cudem wiedziały, jak powinny być rozłożone klucze na muzycznej pięciolinii i ćwiczyły tak długo, aż poprawiły fałszywe tony. Oprócz urody i talentu muzycznego, gile słynęły z łagodnego charakteru oraz czułości, jaką darzyły swoich opiekunów, których potrafiły rozpoznać choćby w tłumie ludzi i których powrót do domu przeczuwały jakimś szóstym zmysłem. Po każdej rozłące, nawet jeśli trwała tylko godziny, przylatywały z powitalnym prezentem, czymś do jedzenia i piosenką, zachowując się tak, jak zachowywałyby się wobec swoich partnerów. Co ciekawe, uczyły się tym szybciej i tym chętniej, im bardziej kochały swojego opiekuna. Handlarze starali się więc, aby ptaki trafiały pod docelowe adresy, zanim ukończyły pierwszy rok życia i zanim zdążyły się przywiązać do swoich wychowawców. Niestety, w całym tym biznesie większość odłowionych ptaków umierała. Między innymi stąd ich wysokie ceny. Każdy większy stres przypłacały udarem lub zawałem. Wrażliwi perfekcjoniści. Co to był większy stres? Dla jednego mogła to być podróż do innego kraju, dla drugiego przeniesienie do innego pokoju, głośna wizyta obcego towarzystwa lub dłuższe rozstanie z opiekunem. Nawet obrączkarze unikają znakowania gilów, bo te zbyt często umierają w sieciach albo w ich dłoniach. Gdy jedni wzbogacali się na urodzie i talencie gilów, inni na ich odpłatnym zabijaniu. Wszystko dlatego, że ptaki te na przednówku chętnie zjadają zawiązki pączków drzew liściastych, w tym owocowych, tych dzikich i tych sadowniczych. W rzeczywistości nie mogły wyrządzić żadnej realnej szkody, bo po pierwsze, nigdy nie były na tyle liczne, żeby zagrozić naszym zbiorom, czy jakimkolwiek drzewom, czy widział ktoś kiedyś klon lub grusze, które na wiosnę nie wypuściły żadnego liścia, bo ich pączki zjadły gile? A po drugie, zjadały zaledwie ułamek tego, co właściciele sadów i tak usuwali z drzew, żeby zapewnić sobie lepsze owoce. Praktyka ciągle powszechnie stosowana. Gdy tylko przekwitną pierwsze mniszki, gile wracają do swojego ulubionego jedzenia – nasion. I trzeba przyznać, że buszujące wśród dmuchawców malinowe ptaki wyglądają niezwykle powabnie. Gile swoją subtelną obecnością ozdabiają kawał świata – od zachodnich wybrzeży Europy po Japonię i Kamczatkę. I mają jeszcze jedną niezwykłą cechę – wcale nie tak rzadko zdarzają się wśród nich hermafrodyci. Po jednej stronie mają jajnik, po drugiej jądro. Dalej jest już prościej, bo czy to komórki jajowe, czy nasienie, wszystko uchodzi do tego samego organu kloaki. Z jednej strony wyglądają jak malinowo-czerwony samczyk, a z drugiej jak płowo-różowa samiczka.
Zobacz ptaka. Opowieści po drodze.
Tytuł tygodnia.